O odejściu Imości Hany w lutym 1770 roku i miejscu jej wiecznego spoczynku. Ja to mam za ekscentryczność, mówi przeor. Sprzeciwiać się nie śmiem w tej kwestii. Więzień jest nie nasz, ale świętego kościoła. Jako ochrzczonej wystarałbym się tej kobiecie o miejsce na cmentarzu w mieście, bo tutaj świeckich nie chowamy. Przeor wygląda przez okno i widzi, jak przed kaplicą ćwiczą się w szabli podstarzali konfederaci. Klasztor przypomina teraz raczej garnizon. Jakubowski kładzie na stole pokaźną sakiewkę, jak zwykle. Hanna drugi dzień leży w izbie oficerskiej przy wieży. Wszystkim wydaje się już, że to bardzo długo. Przez te dni nikt nie ma spokoju, wiedząc, że jeszcze nie przyjęła jej ziemia. Jakubowski już kolejny raz chodzi do przeora z prośbą o pozwolenie pochowania zmarłej w jaskini. Jak przedtem, jak wiele razy, jak ostatnio, gdy umarł mały Jakub. Ale Hanna to nie małe dziecko i nie jakiś pośredni neofita, to przecież żona Jakuba Franka. Hanna umarła ze zgryzoty. W zeszłym roku urodziła córeczkę, której dano na imię Józefa Franciszka. Dziecko, ledwie co ochrzczone, zmarło. Najpierw Hanna traciła siły z powodu niewyjaśnionych krwawień, które ciągnęły się długo po ostatnim porodzie i nie ustały. Potem dołączyły się gorączka i bolesny obrzęk kości. Zwierzchowska, która się nią opiekowała, mówiła, że to z chłodu ciągnącego od kamieni. Nie pomagały na to zimno piernaty puchowe, które przyszły z Warszawy. Wilgoć była tu wszechobecna, stawy tak spuchły, że Hanna nie mogła się w końcu ruszać. Potem umarł mały Jakubek. Dzieci pochowano w jaskini, bez księdza, chyłkiem, ale po tych dwóch zgonach Hanna się już nie podniosła. Jakub kazał Wołowskim zabrać awacze do Warszawy, a chorą Hannę wynosić w Częstochowie w plamę słońca. Tam dopiero można było zobaczyć, jak jest blada i wyniszczona. Jej skóra zawsze jasno-oliwkowa, teraz była szara i wyglądała, jakby ją pokryła warstewka popiołu. Przez jakiś czas pomagał jeszcze wyciąg z kory wierzby, po którą dziewczęta chodziły na pobliskie pola. Wierzba rośnie tam na miedzach równymi rzędami, jasne witki wyrastają z pokracznych, krępych pni. Jakie to brzydkie drzewo, ta wierzba, mówiła Hanna, rozczapieżona, rozczochrana, niczym zgrzybiała kaleka kobieta. A jednak pomagała jej jakiś czas ta brzydka roślina. Kobiety ścinały witki i ściągały z nich korę. W domu gotowało się tę korę w wodzie, a wywar dawało pić chorej. Próbował leczyć Hannę jeden z ojców Paulinów, nacieraniem wódką z miodem, ale i jego kuracja nie pomogła. Teraz jest chłodno i wilgotno. Ziemia pachnie niepokojąco, grobem. Z pól pod Częstochową widać daleki horyzont, jak rozwieszoną między niebem i ziemią pojedynczą strunę, na której wiatr wygrywa ciągle ten sam monotonny, ponury dźwięk. Nikt nie śmie zajrzeć do Jakuba. Stoją stłoczeni na schodach, bladzi, usta jak ciemne kreski, oczy podkrążone, odczuwania nieustannego. Nikt nic nie jadł od wczoraj, garnki zimne, nawet dzieci ucichły. Jakubowski przytulił policzek do ściany tej przeklętej wieży. Szturcha go któraś z kobiet, więc kładzie sobie dłonie na czole i zaczyna się modlić. I zaraz dołączają do niego wszyscy. Wyobraża sobie, że nawet jeżeli sklepienie nieba też jest zbudowane z takiego szorstkiego, mokrego kamienia, to i tak jego modlitwa potrafi się przezeń przedrzeć, słowo po słowie. Najpierw mówią Ojcze nasz, a potem śpiewają i gadel. Wszystkie oczy wpatrzone są w niego, w Nachmana Piotra Jakubowskiego. Oni wiedzą, że Pan tylko jemu pozwoliłby wejść. Więc Jakubowski uchyla ciężkie drzwi na byle jakich zawiasach. Czuje, jak tamci napierają mu na ramię, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku. Pewnie spodziewają się cudu, pana w białej szacie unoszącego się nad ziemią z imością żywą i promienną w ramionach. Jakubowski tłumi westchnienie, któremu już niedaleko do szlochu, ale wie, że musi się opanować, bo cokolwiek teraz zrobi, zrobią i tamci. Wsuwa się w cieniutką przestrzeń w półotwartych drzwi i zaraz zamyka je za sobą. Świece już dawno zgasły, świeci się tylko jedna gromnica. Imość leży tak jak przedtem, kiedy umarła. Nie z martwych wstała. Nic się nie zmieniło oprócz tego, że teraz nie ma już wątpliwości, iż jest trupem. Szczęka opadła, otwierając usta. Powieki są w pół przymknięte i blask świecy igra na śliskiej powierzchni oka. Skóra imości jest szara, ciemnawa. Obok leży Jakub, nagi, jakiś wychudły, kanciasty, też ciemny, choć włosy na jego ciele teraz są całkiem siwe, zmierzwione jak u psa, oczy ma zapadnięte. Jego chude biodra dotykają ciała Hany. Ręka leży na jej piersi, jakby ją obejmowała. Jakubowskiemu przychodzi do głowy, że on, Jakub, też umarł i nagle robi mu się gorąco, pada na kolana przed łożem, nie czuje uderzenia o kamienną posadzkę i nie może już powstrzymać szlochu.
Czy naprawdę wierzyłeś w to, że nie umrzemy?
Pyta go Jakub, unosząc się znad ciała żony. Patrzy na Nachmana, w jego ciemnych oczach nie odbija się światło gromnicy. Są jak wejście do jaskini. Pytanie, na które Jakubowski nie odpowiada, brzmi ironicznie i zaczepnie. Jakubowski opanowuje się, wyciąga z kufra świeżą koszulę oraz wełnianą turecką tunikę i zaczyna ubierać Jakuba. Kondukt wyrusza poza mury następnego dnia przed świtem. Koło południa są przy jaskini Makpela. Dwaj wołowscy, Pawłowski i Matuszewski, z trudem wnoszą trumnę do jaskini.